Drogo, umiłowani w Panu naszym, bracia i siostry, jak również przyjaciele Prawdy Bożej. Chciałem na wstępie złożyć miły, pewien obowiązek, przesłać braterstwu miłe uczucia bratniej miłości od pozostałych braci i sióstr z ludu Pana, ze zboru ludu Pana w Wolszycach. Ja myślę, jeszcze chciałem wspomnieć, bo tak jesteśmy po czwartkowym zebraniu braci starszych, przedstawicieli zborów. Przy zakończeniu braterstwo wyrazili takie życzenie, aby przesłać wszystkim bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, uczucia miłości, to też czynią. Zastanawiałem się, braterstwo, jakim słowem Bożym podzielić się w dniu dzisiejszym. Chciałem się podzielić z braterstwem i pewnym wydarzeniem i z tego wyciągnąć lekcję, szczególnie lekcję dla nas. Chciałem się podzielić pewnym wydarzeniem, które jest związane z jednym z mężów Starego Testamentu, który wcześniej już tutaj był przytoczony z Mojżeszem. Na krótko przed wprowadzeniem do ziemi obiecanej Mojżesz taką modlitwę kieruje do Pana, a słowa są zanotowane w 5 Księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale, 24 od 24 wersetu przeczytamy. Od 23. I prosiłem Pana na on czas, mówiąc: Panie Boże, Tyś począł okazywać służeć Twojemu wielkość Twoją i rękę Twoją możną. Bo któż jest Bogiem na niebie albo na ziemi, który by czynić mógł według spraw Twoich i według możności Twoich? Niech przejdę, proszę, abym oglądał tę wyborną ziemię, która jest za Jordanem, górę oną wybornę i z Libanem. Ale się rozgniewał Pan na mnie dla was i nie wysłuchał mnie. I rzekł Pan do mnie: dość masz, nie mów już więcej do mnie oto. Stąp na wierzch góry Fazga, a podnieś oczy swoje ku zachodowi, ku północy i ku południowi i ku wschodowi. A przypatrz się oczyma swymi, bo nie przejdziesz przez ten Jordan. Tematem rozważania tego będzie to wydarzenie, a chciałem to określić. Szczególnie te ostatnie słowa, które Mojżesz usłyszał. Nie przekroczysz Jordanu. Przez Jordan nie przejdziesz. Jordanu nie przekroczysz. Jak gorzkie to było słowo w uszach Mojżesza. Dla człowieka, którego wejście właściwie było celem, to on prowadził naród, aby wraz z nim wejść. To on od swojej właściwie młodości pragnął uwolnienia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Który to naród znajdował się pod jarzmem egipskim. Kiedy w swojej młodości widział, jak Egipcjanin znęcał się nad Izraelczykiem, zabił go. Ale kiedy dalej wyszedł, kiedy zobaczył, że dwóch Izraelczyków między sobą są zwaśnieni i mówi: przedże, to czynicie. Oni mu odpowiedzieli: czy ty jesteś sędzią naszym? Któż cię postanowił sędzią? W wyniku tego czynu Mojżesz tuła się po obczyźnie przez blisko 40 lat. Przez ten czas Pan Bóg uczy Mojżesza pokory, Także zapis podaje, a zanotowane jest w 4 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, a 3 wersecie, że był najpokorniejszym z ludzi, kiedy został powołany przez Boga do wielkiego dzieła wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Ten pokorny sługa Boży, Mojżesz, wykonywający wolę Bożą, prowadzi Izraela do ziemi obiecanej. Przechodzi przez wiele doświadczeń z Izraelem, właściwie też przez około 40 lat. Wejście do tej ziemi obiecanej było gorącym pragnieniem Izraela, a szczególnie było pragnieniem Mojżesza, który wyprowadzał go z niewoli i chciał wprowadzić do ziemi obiecanej. Lecz tenże mąż, jakże ciężkie, jakże gorzkie słowa usłyszał: nie przekroczysz Jordanu. Nie wejdziesz do tej ziemi, o której ci mówiłem. Mojżesz z bólem w sercu woła głosem do Pana. W swoim wołaniu podkreśla Jego wielkość. Stwierdza, że nie ma człowieka, który by zupełnie wolę Pańską mógł wykonać. Pragnie przejść przez Jordan. Mówi zobaczyć piękno ziemi obiecanej. Góry i Liban. Lecz Pan mówi krótko: dość, nie mów już więcej do mnie w tej sprawie. Tym razem Cię nie wysłucham. Mówi: nie mów do mnie w tej sprawie. Nie przekroczysz Jordanu. Pan daje Mojżeszowi do zrozumienia, że tym razem już go nie wysłucha. A myślę, kiedy znamy historię narodu izraelskiego, że Mojżesz był wysłuchany wielokrotnie przez Pana. Zna pewne wydarzenie, które było wcześniej wspomniane. Kiedy Mojżesz schodził z góry, Izraelici w tym czasie ulali cielca. Pan mówi, że wyniszczy ich. A Mojżesz za nimi się wstawia. I Pan wysłuchuje w tym wypadku Mojżesza. Mówi: cóż powiedzą ościenne narody, że wyprowadziliśmy, został naród izraelski wyprowadzony tylko po to, aby zginął. Ale tutaj jest wspomniane, że tym razem Cię już jak gdyby nie wysłucham. Wiele razy Cię wysłuchiwałem, ale tym razem Cię nie wysłucham. Dosyć. Nie mów już do mnie o tej sprawie więcej. Ale Twoje pragnienie, Mojżeszu, zaspokoję. Obejrzenie tej ziemi z daleka. Pan dał temu słudze możliwość obejrzenia tej ziemi z daleka. Lecz co było przyczyną, że tak pokorny, posłuszny Mojżesz usłyszał takie słowa: nie przekroczysz Jordanu. Dlaczego Pan Bóg tak srodze Mojżesza ukarał? Czy były ku temu powody? Zastanawiając się nad wszelkimi wydarzeniami związanymi z podróżą do ziemi obiecanej, moglibyśmy powiedzieć, że tak. Gdy Izrael, zmęczony podróżą, zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi, że nie mieli wody, że nie mieli ani zboża, ani świk, winorośli, jabłek, a to wszystko mieli wcześniej w Egipcie. Najbardziej brakowało im wody. Cóż uczynić? Cóż mógł uczynić Mojżesz w takiej sytuacji? Zapis w 4 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale, a 8 werset, może odczytamy troszeczkę wcześniej. Całe to zdarzenie. A gdy lud nie miał wody, zebrali się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. I swarzył się lud z Mojżeszem i rzekli, mówiąc, obyśmy byli pomarli, gdy pomarli bracia nasi przed Panem, a przedżeście zawiedli to zgromadzenie Pańskie na puszczę, abyśmy tu pomarli, my i dobytki nasze. Po cóż, że nas wywiedli z Egiptu, abyście nas wprowadzili na to złe miejsce, na miejsce, na którym się nie rodzi ani zboże, ani figi, ani grona winne, ani jabłka granatowe, nawet wody nie masz dla napoju. Zauważmy, jaki stan rzeczy spotkał lud izraelski. Właściwie brakowało im wszystkiego, lecz najbardziej brakowało im wody. Ja myślę, że każdy z nas, gdy odczuwa pewne pragnienie, to najbardziej potrzebuje napoju, czyli wody. I szemrali. Wtedy odszedł Mojżesz i Aaron od ludu, do drzwi namiotu zgromadzenia, upadli na oblicze swoje i okazała się chwała Pańska nad nimi. I rzekł Pan do Mojżesza, weź laskę, a zgromadź wszyscy lud. Ty i Aaron, brat twój, mówcie do tej skały przed oczyma ich, a wyda wodę swą i wywiedziesz im wodę ze skały i dasz napój temu mnóstwu i bydłu ich. Kiedy patrzymy na historię, jest to jak gdyby podobne zdarzenie, które było już wcześniej. Też przy pewnej okoliczności naród izraelski szemrał przeciwko Mojżeszowi, a zarówno przeciwko Panu, że nie miał wody. Wtedy Pan kazał Mojżeszowi wybrać z narodu izraelskiego starszych i przed starszymi miał uderzyć we skałę i miała popłynąć woda. I tak to było. Jest to podane w drugiej księdze Mojżeszowej, 17 rozdział od 2 wersetu. Tutaj troszeczkę inaczej. Mojżesz miał przemówić do skały. Miał przemówić do Pana. A woda miała popłynąć. Ale miał przy tej skale nie tylko starszych narodu izraelskiego zgromadzić, ale cały zbór izraelski, cały lud izraelski. Czy Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan rozkazał? Pewną część uczynił. Bo zgromadził cały zbór. Wtedy wziął Mojżesz laskę przed obliczem Pańskim, jaką mu rozkazał. I zgromadził Mojżesz z Aaronem wszyscy lud przed skałą. I mówił do nich, słuchajcie teraz, ludzie odporni, i zali z tej skały możemy wam wywieźć wodę? Zatem podniósł Mojżesz rękę swoją, uderzył w skałę laską swoją dwa razy i wyszły wody obficie i piło ono mnóstwo i bydło ich. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, dlatego żeście nie uwierzyli, abyście mi poświęcili przed oczyma synów izraelskich, przetoż nie wprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą im dał. Zauważmy, braterstwo, Mojżesz nie postąpił zupełnie tak, jak mu Pan kazał. Nie zrobił ściśle według wskazówki Pana Boga, ale wody wypłynęły. Lud zaspokoił swoje pragnienie. Lecz gdyby Mojżesz postąpił tak, jak Pan powiedział, to oprócz zaspokojenia cielesnego byłaby mocno wzmocniona wiara ludu, a sam Mojżesz zapewnie wszedłby do ziemi obiecanej. Lecz powstawałoby pytanie, dlaczego Pan Bóg zezwolił, aby wody wypłynęły, jeśli Mojżesz nie postąpił ściśle według wskazówek, jeśli Mojżesz nie postąpił ściśle według rad? Ale moglibyśmy inaczej jeszcze stawić pytanie, Co by się stało, gdyby wody nie wypłynęły? Pan Bóg nie chciał skompromitować wodza, który prowadził ich blisko 40 lat w oczach ludu izraelskiego. Gdyby nastąpiła kompromitacja, to lud, to cały zbór izraelski bardzo szybko straciłby tą resztkę wiary, którą jeszcze posiadał. Skała wydała wodę, lud zaspokoił pragnienie i lud odczuł wielkie błogosławieństwo. Lecz Mojżesz za swój postępek niewłaściwy otrzymał jak gdyby gorzkie słowa: nie przekroczysz Jordanu. Otrzymał boskie w tej sprawie zarządzenie. Patrząc na to wydarzenie, jaka jest lekcja, braterstwo, w tym dla nas? Jaka jest lekcja w tym dla powołanych? Bo wiemy, że wszystko, co przedtem napisano, to ku naszej nauce napisano. Jaka się kryje w tym wydarzeniu nauka? Życie Mojżesza dostarcza, moglibyśmy powiedzieć, wspaniałych lekcji, wspaniałych nauk dla ludu Bożego w wieku Ewangelii. Pan Bóg pociąga nas z Egiptu w stan odosobnienia, w stan puszczy, zanim wszelkie obietnice zostaną spełnione. Pociąga nas, aby nas doświadczyć jeszcze, zanim otrzymamy obietnice. Ale te obietnice to nie są obietnice ziemskie. Są to obietnice daleko wyższe, jakie były zaoferowane narodowi izraelskiemu. Apostoł Paweł w pierwszym liście Koryntian, w 2 rozdziale i 9 wersecie mówi, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło, co Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Pan Bóg odłącza nas od świata. Lecz na tym jeszcze nie koniec. Chce nas doświadczyć, czy jesteśmy godni Jego wspaniałego Królestwa. Uczy nas rozpoznawać i czynić wolę Jego. Stwarza warunki do uwielbienia Jego imienia i Jego majestatu. Tak jak stworzył warunki Mojżeszowi, że mógł uwielbić szczególnie Ojca Niebieskiego. Abyśmy się nauczyli również uwielbiać Jego Syna. Dość często w życiu naszym może nam brakować takiej miłości uwielbiającej. Pan Jezus zauważył i mamy przekazane słowa w objawieniu skierowane do właściwie pierwszego zboru efeskiego. Kiedy w 2 rozdziale i 2 wersecie czytamy, że zbór efeski był wspaniałym zborem i otrzymywał pochwały, gdzie mówi: znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, a że nie możesz cierpieć złych, doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są. Znalazłeś ich, że są kłamcami. Znasz i znaszałeś, i masz cierpliwość, i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Mówi, ale zakańca to, ale mam nieco przeciwko sobie, żeś miłość Twoją pierwszą opuścił. Zauważmy, bracia i siostry, że zbór efeski posiadał wspaniałe zalety. Posiadał pracę, czynności, które byśmy powiedzieli w zewnętrznym usługiwaniu. Działał dla dobra zboru i poza zborami. Posiadał wspaniałą miłość w tej pracy. Posiadał wytrwałość, cierpliwość. Znaki były na ich sercach. Doświadczał tych, co mienili się być apostołami, nauczycielami. Odsuwał je od siebie. Dziś może trochę panuje inny nurt. Każdy niech mówi, co chce. Ja nie chcę tego doświadczać. Ale popatrzmy, że na początku tak nie było. Zbór efeski przechodził doświadczenia dla Chrystusa, lecz miał w nich wytrwałość, przezwyciężał je. Moglibyśmy powiedzieć, że był to wspaniały zbór i wielce pożądany od Pana. Lecz te słowa, które zostały skierowane, lecz mamy nieco przeciwko Tobie, żeś miłość pierwszą opuścił. Pierwsza miłość. Może nie jest to zupełna taka miłość, jak my w języku to potocznym nieraz używamy, ale jest to miłość stojąca na pierwszym miejscu. Jest to miłość do samego Pana, miłość najwyższa i żadna miłość inna nie powinna zająć tego miejsca. Bo jeśli będziemy miłować coś więcej, to utracimy tą miłość do Chrystusa. Czyli tą miłość możemy opuścić. Badając uczucia zboru efeskiego, moglibyśmy zadać sobie pytanie. Każdy z nas, ja sobie, bracia sobie, czy u mnie jest tam pierwsza miłość do Pana Boga i Pana Jezusa? A może ją opuściłem? A może by trzeba było tak, żeby Pan nas postawił, mnie, każdego z nas, jak Mojżesza na górze i powiedział, spójrz ku zachodowi, spójrz na północ, spójrz na południe i spójrz na wschód. Spójrz ku zachodowi, obejrzyj się za siebie, jak daleko odstąpiłeś od mego prawa. Miałeś wiele możliwości i różne okoliczności uwielbić moje imię, wydać świadectwo o mnie, ale nie uczyniłeś tego. To znaczy, że jesteś wątłej wiary, brak ci ufności, dość często popadasz w grzech. Ale, braterstwo, żyjemy w czasie wielkiej łaski, że grzech może być przebaczony i mamy orędownika przed Bogiem, który może stawić się za nami, jeśli go o to będziemy prosić. Dlatego apostoł Jan w swoim pierwszym liście, pierwszy, drugi werset mówi, dziateczki, nie grzeście, a jeśli by kto zgrzeszył, to wiecie, że macie orędownika, który się stawia za nasze grzechy, jest ubłaganiem za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale za grzech całego świata. Ale mówi też, Pan wspomniał do Mojżesza, spójrz na północ. Popatrz na wspaniałe rzeczy duchowe, na duchową fazę Królestwa Bożego. Ty możesz być członkiem tego Królestwa. Ono jest możliwe do osiągnięcia, jeśli tylko zupełnie mi zaufasz. Spójrz na południe. Popatrz na ziemską fazę Królestwa, w którym człowiek ponownie zostanie doprowadzony do doskonałości, do życia wiecznego, przez warunki restytucyjne, z których Ty już wcześniej zrezygnowałeś. Spójrz na wschód. Popatrz na przyjście Chrystusa. To On przez swoją ofiarę i okup sprawia, że możemy być uczestnikami wielkich błogosławieństw, które Ojciec Niebieski ma przygotowane dla swoich dzieci. Ja myślę, że Pan nam daje w naszym życiu pewnego rodzaju napomnienia, abyśmy mogli kroczyć właściwą drogą, abyśmy mogli być jak najbliżej Pana. Od nas zależy, jakiego wyboru dokonamy. Ale, braterstwo, w tym wydarzeniu życia Mojżesza moglibyśmy powiedzieć, że kryje się jeszcze inna lekcja. Szczególna nauka, ponieważ Mojżesz był wodzem narodu izraelskiego. Mojżesz był wodzem i sługą narodu izraelskiego. I myślę, że tutaj by była też wielka lekcja dla starszych. Apostoł Paweł w liście do Żydów, w 13 rozdziale, 7 i 17 werset mówi tak. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, których obcowanie koniec upatrując, naśladując wiary ich. A 17. Bądźcie posłuszni wodzom waszym, bądźcie im poddani, albowiem oni czują nad duszami waszymi, jako ci, którzy liczbę oddać mają, aby to z radością czynili, a nie ze wzdychaniem, boć wam to nie jest pożyteczne. Mówi, żeby być wodzą poddanym. Mówi, bo wodzowie z tego zdadzą co? Rachunek. Zdadzą liczbę, zdadzą rachunek. A więc możemy wyciągnąć lekcję, że służy zborowi, diakoni, starsi, pielgrzymi ponoszą największą odpowiedzialność za głoszone słowo. Jest to wielka odpowiedzialność za głoszone słowo. Ewangelista Mateusz zanotował takie słowa w 12 rozdziale, 37 wersecie. Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony i z mów twoich będziesz osądzony. Odpowiedzialność za słowo. Czy to, co głosimy, jest zgodne ze Słowem Bożym? Czy to, w jaki sposób głosimy, czy jest uwielbieniem dla Pana? Czy to, co głosimy i w sposób, jaki głosimy, jest uwielbieniem dla Pana? Ponieważ może się zdarzyć, że stukamy laską. Wody wypłyną, lud pije, bracia są zadowoleni, otrzymują błogosławieństwo, a my otrzymujemy czasami pochlebstwa. Lecz my możemy czynić, może powinniśmy zadać sobie pytanie, czy czyniliśmy tak, aby uwielbić Boga? Czy wskazywaliśmy czasami na siebie przez różne słowa? Na przykład, ja wam to powiem, ja wam przeczytam. Myślę, braterstwo, że wtedy skierujemy uwagę nie na Pana, ale kierujemy uwagę na siebie. Ja wam wyłożę. Ja myślę, że wiele słów moglibyśmy użyć, podkreślić siebie. Ale myślę, że zawsze mamy uwielbiać, czynić tak, aby był uwielbiony Pan. Jakże często uwagę można skierować na siebie zamiast na Pana Boga. Jak często zamiast czystej nauki Słowa Bożego możemy głosić własną. Ze strony braci otrzymujemy zapłatę, ale od Pana, jeśli nauki nie zbadaliśmy, czy jest zgodna z czteroma zasadami, z czteroma przymiotami Bożymi, jak również z zasadami i Kościołem, to nie utrzymamy pochwały. No, ktoś by mógł powiedzieć, czy nauka ma być zgodna z Kościołem. Chciałbym przeczytać braterstwu słowa, które apostoł Paweł skierował w liście do Efezjan. Mnie 9 i 10 werset 3 rozdziału. Iżbym objaśnił wszystkim, jakoby była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, ale teraz przez zbór wiadoma bywa księstwem i mocą na niebiosach nadal rozliczna mądrość Boża. Apostoł wyraźnie kieruje, że nauka powinna być zgodna ze zborem pańskim, że nauka, którą głosimy, ma być uznana przez zbór pański. Jeśli nauka nie jest zgodna ze zborem pańskim, to znaczy, że jest to my kierujemy uwagę na siebie. Słowo Boże jasno wskazuje, że starsi jako nauczyciele ponoszą wielką odpowiedzialność, a zajmowane stanowisko nie gwarantuje im życia wiecznego. Wręcz przeciwnie, mają większą odpowiedzialność. Nie stosując się do boskich zarządzeń, mogą być pozbawieni wejścia do ziemi obiecanej i mogą usłyszeć takie słowa jak Mojżesz: nie przekroczysz Jordanu. Dlaczego Mojżesz w swym rozważaniu mówi, że Pan rozgniewał się na niego z powodu ludu? Gdzie czytaliśmy, że Pan rozgniewał się na mnie z powodu ludu? Przecież lud w skałę nie uderzył. Uczynił to Mojżesz. Lecz lud pragnął. A przy tym pragnieniu było wielkie szemranie przeciw Mojżeszowi, a zarówno przeciw Panu Bogu. Czy nie jest podobnie czasami w życiu naszym? Pragniemy Słowa Bożego, pragniemy nauki, ale przy tym dość często towarzyszy szemranie. Na przykład, dlaczego służy ten brat, a nie służy ktoś inny? Bo ja w tej sprawie mam inne zdanie. Dość często nie chcemy słuchać napomnień i rad według reguły pańskiej. Nie uznajemy karności nowego stworzenia. Uważamy, że ten sposób wyszedł już z użytku. Szemrzemy przeciw starszym, pielgrzymom, odbierając im dobre imię, a czasami zabieramy im przywilej służby w zborze. Pan podaje nam pokarm przez swoich sług, apostołów, wiernego sługę i starszych. A my szemrzemy, że to nie tak. Podpieramy się tym, że w innych ugrupowaniach jest większa swoboda, wolność i powstaje pęd jak gdyby za tym. Za zapachem innych nauk. Za smakiem słowa, które jest przyjemne dla naszego podniebienia. Pragniemy dość często innego życia chrześcijańskiego. Dzielimy braci na tradycyjnie myślących i postępowych, nowocześnie. Mówimy, że to, co stare, to niedobre. Teraz trzeba inaczej. Lecz braterstwo, popatrzmy, co Słowo Boże mówi. Zacytujmy to słowa proroka Jeremiasza, 6 rozdziału, 16 wersetu. Gdy tak Pan mówił: zastanówcie się na drogach, a spójrzcie i pytajcie się o ścieżkę starych, która by była droga dobra, i chodźcie nią. Pytajcie o ścieżki stare. Nauka Słowa Bożego powinna docierać do nas. Nie powinniśmy iść za wielką nowoczesnością, ale powinniśmy dążyć, dbać o te ścieżki stare. Mojżesz uznał, że oprócz niego jest winny również wina po stronie ludu. Rozgniewał się Pan na mnie z powodu was. Pan Bóg nie zaprzecza temu. Co to oznacza? To znaczy, że Pan Bóg szemranie przeciwko słudze zborowemu uznaje jako występek przeciwko niemu. Oznacza to również, że słuchacze ponoszą odpowiedzialność na równi praktycznie z nauczycielami. Pomyślmy, bracia, nad tym wydarzeniem z życia Mojżesza. Wyciągnijmy z tego lekcję dla siebie. Ja myślę, że każdy z nas może wyciągnąć lekcję dla siebie. Abyśmy służyli Panu Bogu nie w celu zaspokojenia swoich ambicji, jak dziś potocznie się określa, samorealizacji, ale abyśmy umieli w swej służbie, małej czy dużej, umieć uwielbić imię Pana Boga i Jego Syna. Bo jeśli to uczynimy, to możemy wejść do wspaniałego Królestwa. A jeśli nie uwielbimy Pana w naszym życiu, w naszym głoszeniu nauki, w naszym sposobie życia, to możemy usłyszeć takie słowa jak Mojżesz. Dość. Nie mów już więcej do mnie w tej sprawie. Nie przekroczysz Jordanu. Nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Kiedy przytoczony rozdział z listu apostoła Pawła do Żydów, 11, kiedy czytamy tam, że ten sługa Mojżesz został zaliczony w poczet świętych Starego Testamentu. Otrzymał wielkie błogosławieństwo od Pana. Albowiem dostąpi tegoż lepszego zmartwychwstania. Ja myślę, braterstwo, i że my, jeżeli będziemy gorąco pragnąć, to znajdziemy się wśród tych zwycięzców, którzy odziedziczą duchową fazę Królestwa Bożego. Tego dziedzictwa, braterstwu, gorąco życzę, jak i sam pragnę. Dziękuję.